Chcemy zacząć od takiego wersetu z listu Jakuba. To jest rozdział 4. Ja może przeczytam od 1 wersetu do 5. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I chciałem dzisiaj skoncentrować się na tym ostatnim wersecie, to znaczy na tym, że Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I mówić o Bożej obecności. Dlatego, że my, dla nas pewne rzeczy niestety stają się taką oczywistością, taką codziennością, że w pewnym momencie właściwie przestajemy na nie zwracać uwagi, czy poświęcać im uwagę. I rzeczywiście, no, po jakimś czasie, kiedy już przeszedł ten taki pierwszy czas zachwycenia Bogiem, przeważnie tak jest, że jak ten pierwszy czas zachwycenia, tak zwana pierwsza miłość, to wszystko, co się dzieje na początku, przechodzi, człowiek się nawraca i wtedy jakoś tak jest niesamowicie niesiony przez Boga i później pewne rzeczy zaczynają mu powszednieć. I powszednieją mu tak, że później zaczynamy się zastanawiać, gdzie to się właściwie podziało, co się z tym dzieje. I ostatnio właśnie Bóg zaczął się bardzo mocno, przynajmniej w moim życiu, zaczął się bardzo mocno domagać i zaczął przejawiać tą zazdrość o ducha, któremu dał mieszkanie we mnie, ponieważ zawarliśmy z nim przymierze i to przymierze jest podobne, czy jest obrazowane przez przymierze małżeńskie, czyli przymierze oblubieńca i oblubienicy. I dobry mąż, który kocha swoją oblubienicę, to jest taki, który widząc, że oblubienica się oddala, czy to nawet niekoniecznie fizycznie, ale po prostu się oddala, zaczyna walczyć o to, żeby ta bliskość wróciła. I nie wiem, no ci, którzy są małżonkami, to wiedzą, że tak jest. Że mężowie, którzy kochają swoje żony i widzą, że nagle jakoś, czy nawet nie nagle, stopniowo czasem zaczynamy się od siebie oddalać, to po prostu nie spoczną, dopóki nie przywrócą tego stanu, dopóki nie znowu nie będzie tak, jak było. Dopóki znowu nie będzie nam ze sobą dobrze, nie będziemy mieli ze sobą żywych relacji. Bo to jest niemożliwe, żeby małżeństwo, które jest przez Boga poświęcone, przerodziło się w przyzwyczajenie dwojga ludzi, którzy tak naprawdę ze sobą nie są w sposób żywy, tylko po prostu są obok siebie. I niestety tak jest, że z czasem, czas grozi nam, że my z Bogiem przestajemy mieć taką relację żywą, jaką mieliśmy na początku, a zaczynamy żyć obok Niego. Chwała Bogu za to, że On jest doskonałym oblubieńcem. To znaczy, to jest taki oblubieniec, który wtedy, kiedy widzi, że zaczynamy my żyć obok Niego, to On zaczyna po prostu o to walczyć. On, który jest zazdrosny, bo ma do tego prawo, On robi wszystko, żebyśmy my wrócili do społeczności z Nim. I robi to na różne sposoby. Zachęca. Jak się nie da rady zachęcić, to wtedy musi zrobić coś innego. Ale On po prostu mówi, nie, tak nie będzie. I dopóki nasze serce są jeszcze wrażliwe na Jego głos, to naprawdę jest napisane zresztą, że jeżeli my pozostajemy niewierni, to On jest wierny, ponieważ sam siebie zaprzeć się nie może. Więc ta wierność Jego przejawia się właśnie w tym, że On będzie walczył o to, żeby ta relacja wróciła, ponieważ On chce obdarzać nas swoją obecnością. I mógłby tak nie robić, ale jednak chce, ponieważ związał się z nami przymierzem. Chciałem dzisiaj przeczytać kilka fragmentów z Starego Przymierza. Będzie druga księga Samuelowa i pierwsza księga Kronik. Z drugiej księgi Samuelowej będziemy czytali z rozdziału 6. Natomiast pierwsza księga Kronik będzie rozdział 13 i 15 fragmenty. Zanim to zaczniemy czytać, to chciałem powiedzieć coś na temat Arki Przymierza, ponieważ Arka Przymierza została dana przez Boga Izraelitom jako świadectwo. Dlatego mówi się o niej, że była skrzynią świadectwa. I nie wiem, czy pamiętacie, co było w arce. Kto pamięta, co było w arce? Wewnątrz, w środku.
W tablicy.
Tak, trzy rzeczy były. Była laska Arona, były tablice i była manna. A dlaczego tak było? Czemu to, a nie co innego? Skrzynia, jak sama nazwa wskazuje, bo nazywano ją skrzynią świadectwa albo Arką Przymierza. Są dwie nazwy przynajmniej. Była świadectwem tego, co Bóg zrobił dla Izraela. Wewnątrz skrzyni liczyło się wszystko dosłownie. Jeżeli Bóg coś Mojżeszowi pokazał na górze, wzór jakiś czegoś tam, to on miał to zrobić dokładnie według tego wzoru. I jak Bóg coś mówi, to nie wolno wypuszczać drugim uchem i nie wolno robić rzeczy, których on nie nakazał, albo lekceważyć to, co powiedział. Jest nawet takie słowo, że raz Bóg powiedział, a dwa razy usłyszałem. W kilku miejscach to jest napisane. I to jest dobre. Jeżeli Bóg coś raz mówi, to trzeba dwa razy usłyszeć. I Bóg dał skrzynię świadectwa po to, żeby Izrael miał świadectwo tego, co Bóg zrobił dla niego. A co zrobił? Zawarł przymierze. I tam w tej skrzyni były dwie tablice. I na tablicach było napisane 10 słów. I były to tak zwane tablice przymierza. Czyli było to świadectwo tego, że przymierze zostało zawarte, tak jak u notariusza jest kopia umowy jakiejkolwiek, która została zawarta, podpisana i ona tam jest na świadectwo. Manna była na świadectwo tego, że Bóg karmi swój lud i karmił wtedy. Natomiast jeśli chodzi o laskę, to pamiętacie, jaka sytuacja była i w jakiej sytuacji Bóg tą laskę tam kazał włożyć do skrzyni? To jest czwarta Mojżeszowa. Tak, zakwitła. Czwarta Mojżeszowa, 17 rozdział. I tam jest taki fragment, kiedy wybuchł bunt. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 17. Bunt. Wybuchł. Znowu synowie Izraelscy zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Tam była zaraza ze względu na ten bunt. I w 17 rozdziale 4 Mojżeszowej czytamy od 17 wersetu tak. Przemów do synów izraelskich i weź od nich po lasce od każdego rodu, od wszystkich książąt szczepów, więc 12 lasek. Imię każdego napisz na jego lasce. Imię Arona napisz na lasce Lewiego, ponieważ ma być po jednej lasce od naczelnika rodu. Połóż je potem w namiecie zgromadzenia przed skrzynią świadectwa, gdzie się wam objawiam. Zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybiorę, i uśmierzę przed sobą to szemranie synów izraelskich, którym oni uskarżają się na was. A gdy Mojżesz przemówił do synów izraelskich, a wszyscy ich książęta dali mu laski, po jednej lasce na jeden ród, razem więc 12 lasek. Laska Arona była między ich laskami. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie świadectwa. A gdy nazajutrz wyszedł Mojżesz do namiotu, wszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto kwitła laska Arona z domu Lewiego. Wypuściła pączki i wydała kwiat i dojrzałe migdały. Wtedy Mojżesz wyniósł wszystkie laski sprzed Pana do wszystkich synów izraelskich. Oni je obejrzeli i każdy wziął swoją laskę. I rzekł Pan do Mojżesza, odnieś z powrotem laskę Arona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Pierwsza sprawa jest taka, że Bóg po prostu załatwił sprawę cudem, po którym nie było dyskusji. Bóg wybrał pewnych ludzi, namaścił ich do tego, co mieli robić, i pokazał osobiście, kto jest jego wybranym. Natomiast laska, która zakwitła, miała zostać włożona do skrzyni świadectwa, i tu jest napisane wyraźnie, jako znak dla buntowników. Czyli jeżeli ktoś miał się ochotę zbuntować przeciwko Bogu, to tam ta laska była, żeby wiedział i przypomniał sobie, co to znaczy i dlaczego przeciwko Bogu się buntować nie należy. Arka czy skrzynia, oprócz tego, że skrzynia świadectwa, była nazywana również Arką Przymierza, ponieważ tam nad cherubami objawiał się Pan. Czyli Arka była związana z Bożą obecnością. Dlatego była taka ważna. I na przykład w momencie, kiedy nieśli Arkę Izraelici, to wygrywali bitwy. Wtedy, kiedy wnieśli Arkę i przechodzili przez Jordan, to Jordan się cofnął. Po prostu Bóg objawiał się szczególnie w związku z tą Arką, nad tymi cherubami. Stamtąd rozmawiał nad tych cherubów z Mojżeszem. I było to coś, ta Arka, to było coś takiego, co było związane z Bożą obecnością wśród Izraela. Tak się złożyło, że za czasów sędziów, w Księdze Sędziów jest napisane, że wszyscy robili, co chcieli. I wtedy Izrael po prostu przestał tak naprawdę liczyć się z Bogiem. I tak się jakoś złożyło, że ta Arka gdzieś tam położono ją po prostu z boku i tak naprawdę przestała się jakoś liczyć. Ona przestała być poważana, jakoś zapomniano o niej właściwie. I Bóg mi pokazał taki fragment z drugiej księgi Samuela dotyczący właśnie Arki Przymierza jako czegoś, co dla Izraela było sygnałem, znakiem Bożej obecności. Bo pewne rzeczy przekładają się również na nasze życie. Chciałem przeczytać fragment z drugim Samuela, z 6 rozdziału, i będziemy go uzupełniać o 1 Kronik. Będziemy czytać fragmentami. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela i ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić tamtą skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. Tutaj się zatrzymamy i przeczytamy z 1 Kronik z 13 rozdziału uzupełnienie. Na ten sam temat, a gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeżeli dobrym się wam to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydawała się słuszna w oczach całego ludu. Jest bardzo interesujące to, że Dawid przyznaje, w czasach Saula nie dbaliśmy o Arkę Przymierza. Pamiętamy okres rządu Saula i pamiętamy jego koniec. I jest ciekawe to, że właśnie ten król i właśnie w tamtych czasach również nie dbano o to, żeby ta skrzynia, to co Bóg wyznaczył jako taki sygnał swojej obecności, po prostu było między Izraelem, tylko to gdzieś sobie leżało. I jest tak w naszym życiu również. Jest tak w naszym życiu czasem, że Boża obecność, pragnienie Bożej obecności gdzieś zanika. To gdzieś ta Boża obecność, tak jakbyśmy mówili o tej arce, to zostaje gdzieś jakby zakurzone w kącie i my po prostu zapominamy o tym, żyjemy jakąś codziennością. Wydaje nam się, że to, że mamy Ducha Świętego, to właściwie tak wystarczy. Ta Boża obecność nie jest nam tak bardzo potrzebna, przestaje być tak bardzo pożądana przez nas. Przestajemy przywiązywać do Bożej obecności wagę. I tak jak za czasów tamtych ludzi, bo apostoł Paweł wyraźnie pisze, że to, co się im przydarzało, to jest wszystko dla nas, którzy żyjemy u końca czasów. Tak jak oni nie dbali o Arkę Przymierza, tak my czasem nie dbamy o obecność Bożą w naszym życiu. Dlatego, że Duch Święty, który jest nam dany, on pragnie, abyśmy my w obecności Bożej byli. I jeżeli my sami, my, obecność Bożą traktujemy w sposób, który jest lekceważący, w sposób, który nie jest godny tego, który jest Bogiem, to Duch Święty jest zasmucany. Jest zasmucany i jest również wtedy gaszony. I my się dziwimy, że w naszym życiu nie dzieje się tak, jak być może kiedyś się działo, że nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. I czasem przypominamy sobie, dlatego że Duch Święty woła o to, żeby tę relację, która z Bogiem była, przywrócić. I my w pewnym momencie zaczynamy tęsknić za Bożą obecnością. To Bogu dzięki, że zaczynamy tęsknić, dlatego że to ten Duch, który jest gaszony, to On zaczyna wzywać nas do tego, żeby tą Bożą obecność z powrotem mieć przy sobie. I Dawid przypomniał sobie nagle, że Arka Przymierza gdzieś tam leży skurzona jeszcze od czasów Saula. Postanowił ją zatem sprowadzić. W jaki sposób to postanowił zrobić? I to jest 6 rozdział 2 Samuelowej od 3 rozdziału. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy zadarli do oklepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Teraz przeczytajmy ten sam opis tego samego wydarzenia z 13 rozdziału pierwszej Kronik od 7 wersetu. Wieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba. Uzza zaś i Achio prowadzili wóz, a Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. Czyli tak jak czytamy uzupełniające się fragmenty, no to widać to samo i jeszcze to, że woły się potknęły i o mało co nie przewróciły tej arki, prawda, tej skrzyni. I gniew Pana rozpalił się na Uzę za co? Za to, że on chciał przytrzymać skrzynię, żeby się nie przewróciła. Czy to nie jest dziwne? Że on chciał dobrze. Czyli jest tak. Dawid chciał sprowadzić skrzynię do siebie. To jest dobre. Ewidentnie, to jest dobre. Przypomniał sobie o tej skrzyni. Chciał ją sprowadzić do siebie. Chciał, żeby Boża obecność była z powrotem wśród Izraela. I ta skrzynia jedzie na miejsce swojego przeznaczenia i nagle człowiek, który chce dobrze, chce ją podtrzymać, umiera. Dramat. Dlaczego? Dlaczego coś takiego się dzieje? Otóż my czasami, my po prostu chcemy, pragniemy tej obecności Bożej z powrotem. Tak jak pragnął Dawid. Tylko że niestety mamy to do siebie, że my bardzo często chcemy robić pewne rzeczy po swojemu. I myślimy sobie tak, że Boża obecność to jest coś, co nam się tak należy, że właściwie zrobimy cokolwiek i byle jak, byle Boga zawołać i Bóg od razu przybiegnie. Po prostu Bóg od razu przybiegnie. My zrobimy cokolwiek po swojemu, a Bóg od razu przybiegnie, bo jestem, tak czekałem. A skrzynię się inaczej przewoziło. I nie tak szybko. I nie tak szybko. Dlatego, że na wozie oczywiście byłoby szybciej. Nawet z wielką radością, ale po swojemu. Ale szybciej. To nie jest tak, że Bóg, który raz coś powiedział, zmienił zdanie albo pozwoli sobie na to, żeby traktować go inaczej niż on sobie na to zasługuje, niż on jest, można powiedzieć. On jest święty. I my czasami tą obecność Bożą, jeżeli już do niej zatęsknimy, to bardzo byśmy chcieli ją już mieć natychmiast, chcielibyśmy ją po swojemu mieć i po prostu wystarczy, że westchniemy do Boga, a Bóg już się pojawi jak ten dżin i powie: jestem. Albo powie: oto jestem. Nie. To jest zupełnie inaczej. To człowiek mówi: Panie, oto jestem. Wołałeś mnie, Panie, oto jestem. I nie wiem, Bóg nas woła jakiś tam czas, długi, a nam się wydaje, że strzelimy palcami, zawołamy do Pana, powiemy: Panie, chcę, żebyś był z powrotem, po swojemu, po mojemu, ja to chcę tak, na moich warunkach. I Bóg powie: jestem. Nie, tak nie będzie. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał to miejsce Perez Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie chodzi o to, że Bóg nas będzie zabijał. To wszystko jest dla nas lekcja. Lekcja tego, w jaki sposób Bóg chce ustawić relacje z nami. Bóg jest święty. Jeżeli my odchodzimy od Niego na jakiś czas i chcemy wrócić, a nawiązać relacje, chcemy obecności Bożej z powrotem, to róbmy to na Jego warunkach i róbmy to w taki sposób, żeby to Jemu odpowiadało i żeby to nawet było w Jego tempie, ale żeby było tak, jak On powiedział. Nie zawsze musi być tak, że On przybiegnie, bo On nie zawsze, On to my mamy przybiec do Niego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł: jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? No skoro Bóg coś takiego zrobił, no to w takim razie jak ja mam sprowadzać do skrzyni Bożą? No przecież boję się Boga, przestraszyłem się Go. I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. Czyli Dawid po prostu postanowił sobie przemyśleć sprawę. Skoro ja chcę sprowadzić skrzynię Bożą, mam dobre chęci, biorę nowy wóz, a w końcu nowy wóz wziął, a Bóg robi coś takiego, to o co chodzi? W takim razie, jeżeli Bóg zabija w dodatku ludzi, którzy koło tego wozu no troszczą się, żeby ta skrzynia nie upadła, to w takim razie o co chodzi? Dlaczego tak jest? Przecież wszyscy chcieliśmy dobrze. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące. A Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Czyli Dawid przez te 3 miesiące przekonał się, że tam, gdzie jest Boża skrzynia, tam jest błogosławieństwo. To nie jest tak, że Bóg w ogóle przestał błogosławić w związku ze swoją skrzynią. To nie jest tak, że Bóg się obraził już na zawsze i teraz powiedział: wszystko jedno, czy wy tą skrzynię sprowadzicie, czy nie, to jest obojętne. Bóg błogosławił domowi Obeda Edomczyka w związku z obecnością tej skrzyni. No w takim razie Dawid, widząc co się dzieje przez te 3 miesiące, musiał sobie to przemyśleć i teraz jest pytanie, co Dawid w takim razie zrobi. No podejmuje drugą próbę. Ale jak on podejmuje tę drugą próbę? Tutaj bardziej rozwinięty fragment jest i bardziej rozwinięty opis jest w 15 rozdziale pierwszej księgi Kronik. Od 2 wersetu będę czytał. Potem rzekł Dawid: nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Dawid po prostu wrócił do czego? On wrócił do instrukcji obsługi. Czyli wiecie, co do czego wrócił? Musiał wrócić do Słowa Bożego. Bo w Słowie Bożym jest instrukcja obsługi, jak nosić arkę. Czyli w Słowie Bożym jest instrukcja obsługi, w jaki sposób wracać do Bożej obecności. No to jak wrócił do instrukcji obsługi, no to tam przeczytał. I dalej. Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić skrzynię pańską na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał też Dawid synów Arona i Lewitów, mianowicie z Kehatytów naczelnika Uriela i 120 jego współplemieńców, z Merarytów naczelnika Asajasza i 220 jego współplemieńców, z Gerszonitów naczelnika Joela i 130 jego współplemieńców, z potomków Elisafana naczelnika Szemajasza i 200 jego współplemieńców, z potomków Hebrona naczelnika Eliela i 80 jego współplemieńców, z potomków Uziela naczelnika Abinadaba i 120 jego współplemieńców. Potem przywołał Dawid Sadoka i Ebiatara, kapłanów oraz Lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Aminadaba. I rzekł do nich: wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się wy i wasi bracia i przenieście skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem. O, właśnie. Poświęćcie się. Nie dość, że wy jesteście przeznaczeni, bo tak mówi Słowo Boże, to jest jeszcze napisane poświęćcie się. Czyli zrozumiał, że jeżeli chce się wrócić do obecności Pańskiej, to trzeba to zrobić zgodnie ze Słowem Bożym. To musi mieć związek ze Słowem Bożym. I w dodatku należy się poświęcić. To znaczy, że jeżeli chcemy wrócić do Bożej obecności, to należy oddzielić się od tego, co jest w świecie. I nie chodzi o to, żeby oddzielić się w sposób, nie wiem, jakiś pustelniany, powiedzmy, nie? Chodzi o to, żeby zobaczyć, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. A Bóg ma to do powiedzenia, co napisał u Jakuba. Że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią czy wrogością wobec Boga. Wobec tego, jeżeli chcemy wrócić do Bożej obecności, to należy się zastanowić, w którym miejscu i w jaki sposób zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić ze światem. Jeżeli to zrobiliśmy, jeżeli ten świat po prostu skutecznie nas oddzielił od Bożej obecności, to trzeba się poświęcić, to znaczy oddzielić od świata dla Boga. Bo to oznacza dokładnie to. A więc poświęćcie się. Weźcie, znajdźcie jakiś czas. Potraktujcie Boga jako świętego, od którego po prostu w pewnym momencie zaczęliście odchodzić, bo to nie jest byle kto. I w werset 13 czytamy coś takiego: ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan Bóg na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. No, Dawid już rozumie, o co chodzi. Nie zadbaliśmy o Niego należycie. I jak to jest z tą Pańską obecnością? Czy my o nią dbamy należycie? Jak to jest w naszym życiu? Bo mnie ostatnio Bóg po prostu był łagodny. Był bardzo łagodny. Błogosławił mimo pewnych rzeczy. Dawał słowo mimo tego, że ja pewne sprawy traktowałem sobie lekce. Ale w pewnym momencie przemówił i powiedział: nie będzie w ten sposób. Odbiorę ci to, co cię oddziela ode mnie. I wtedy zobaczysz, o co chodzi. I wtedy ja zacząłem do Boga wołać i mówić, że chcę do Niego wrócić. Że się stęskniłem, że chcę inaczej, ale się nie mogę przebić. I wiecie co, że w momencie, kiedy po tych wołaniach wziąłem do ręki Słowo Boże, to Bóg po prostu wziął i przemówił. I pokazał mi ten fragment. Nie będziesz sobie lekceważył obecności, która jest najdroższa, droższa niż wszystko na świecie. Powinna być przynajmniej. I to nie będzie tak z tobą, jak z tymi, którzy Arkę Przymierza za ich czasów schowali gdzieś do pudła i ona się tam po prostu kurzyła. Albo obecności Bożej chcesz, albo jej nie chcesz. Jak jej nie chcesz, to zasmucać ducha będziesz. I będziesz go gasić. I trudno się potem dziwić, że się w życiu dzieją takie, a nie inne rzeczy. No trudno się dziwić. Bo Bóg wie, że ciało jest marne, słabe. Bóg wie, że jesteśmy zmęczeni po pracy. Bóg te pewne rzeczy wie. Ale to nie o te rzeczy chodzi. To nie o te sprawy chodzi. Chodzi o to, jak to jest z tym pragnieniem Bożej obecności. Czy my jej tak naprawdę chcemy ją przeżywać, czy nie. I co jesteśmy gotowi zrobić, żeby tak naprawdę do niej wrócić. A więc nie zadbaliśmy należycie o Niego wtedy, kiedy chcieliśmy wrócić do Bożej obecności na swoich warunkach, szybciutko, po swojemu, zawołać Pana Boga, chodź, bo chcę już z Tobą być. Bóg mówi spokojnie, powoli. Ustalmy, kto jest kto i co jest dla Ciebie ważne, a potem będziemy rozmawiali. Czy tak naprawdę chcesz, czy nie chcesz. i czego ty tak naprawdę chcesz i czy tam zdajesz sobie sprawę, kto jest kim. Dawid sobie zdał sprawę. A więc kapłani i lewici, 14 werset, poświęcili się, aby móc przenieść skrzynię Pana Boga Izraelskiego. Potem lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców, śpiewaków, przy wtórze instrumentów muzycznych, harf, cytr, cymbałów, aby głośno i radośnie śpiewali. I lewici ustanowili następujących: Hemana, syna Joela, a z jego współplemieńców Asafa, syna Berechiasza i tak dalej. Wszystkim zostały przydzielone odpowiednie działania. Nawet Berechiasz i Elkana byli odźwiernymi przy skrzyni. I wtedy radośnie sprowadzono skrzynię na miejsce. I wtedy zrobiono to wreszcie tak, jak Bóg tego chciał. I wtedy jeszcze, 16 rozdział na początku, gdy tedy sprowadzili skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. Czyli nastąpiło po prostu pojednanie. Ofiara pojednania, to co wtedy składał Dawid. My mówiliśmy już na grupie na temat tych świątynnych czynności, które należało przygotować zanim, czy przy okazji ofiary, prawda? Mówiliśmy o oleju, mówiliśmy o spalaniu kadzidła, mówiliśmy o tym wszystkim, w jaki sposób to się przekłada na nasze życie modlitewne, prawda? Jaką uwagę należało przyłożyć do tego, żeby to zrobić w odpowiedni sposób. Jaką Bóg wagę przyjmował do tego, do czego my wagi w ogóle nie przykładamy czasami. Do tego, co się dzieje przed modlitwą, do tego, jak się przygotowujemy do modlitwy, to nie jest zakon. To nie jest zakon, to jest poważne traktowanie Boga. I jeżeli my poważnie Boga potraktujemy, i to jest napisane wyraźnie, zbliżcie się do Boga, uniżcie się przed Bogiem. On wywyższy was. Zbliżcie się, On zbliży się do was. Ale nie na naszych warunkach, tylko na Jego warunkach. I jeżeli odeszliśmy, jeżeli ta obecność nie towarzyszyła nam, to modlitwa jest tak jak ofiara pojednania. To jest tak, jakby Bóg wreszcie wrócił na Jego warunkach do nas i my tą naszą tęsknotę wreszcie mamy zaspokojoną, ale na Jego warunkach. I wtedy Bóg przywraca rzeczy, które odebrał czasem, jeżeli nie były grzechem, bo osiągnął to, co chciał osiągnąć. Jako oblubieniec, jako mąż, który walczy o swoją oblubienicę, żeby nie odeszła, żeby nie zaczęła żyć obok niego. Dlatego, że on zazdrośnie strzeże ducha, który mu dał w nas mieszkanie. Jeżeli ktoś ma taki problem w tej chwili, że ta obecność Boża przestała w jego życiu działać, przestał ją odczuwać, albo odczuwa ją coraz mniej, to niech zważy na to słowo i uczmy się z niego, w jaki sposób Pan Bóg traktuje tą obecność, jak cenna ona jest. Jak my przestajemy czasem cenić to, co tak naprawdę jest bezcenne. Jak przyzwyczajamy się do tego, jak odkładamy na półkę, jak to się zaczyna kurzyć. A przecież obecność Boża związana z Arką to było coś takiego, że nawet poganie, jak widzieli Arkę, była taka sytuacja, kiedy bitwa miała być z Filistyńczykami i Filistyńczycy zobaczyli, że oni mają Arkę, w popłoch wpadli, bo nawet oni wiedzieli, co to znaczy obecność Boża. ale Żydzi już byli w takim stanie, że w pewnym momencie tą arkę stracili nawet. I poszła do Filistyńczyków i Bóg sprawił, że ona wróciła. Dlatego, że jeżeli Bóg zawiera przymierze, to jest wierny. I Bóg chce, żeby ta duchowa arka, ta Jego obecność, to, co było związane z arką tam wtedy, a to, co jest Jego obecnością, żeby była z nami cały czas. Jest taki fragment z Jeremiaszu, który mówi o erze mesjańskiej. I on też dotyczy Arki Przymierza. To jest 3 rozdział Księgi Jeremiasza. I to jest werset 14 do 17, 18 nawet dalej. No, od 14 do 18. Nawróćcie się, odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozpłynicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał. Nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem do ziemi północnej, do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. W erze mesjańskiej nie będzie już skrzyni przymierza. I nawet nikt nie będzie jej wspominał, ani nikt nie będzie robił nowej. A dlaczego? Dlatego, że to, co było związane ze skrzynią przymierza, to wszystko będzie obecne we własnej osobie, ponieważ sam Pan Jezus będzie na ziemi. A więc to wszystko, co miało przypominać Izraelitom i to wszystko, co miało być związane z obecnością Bożą, to będzie obecne w Nim. Będzie obecne przymierze, będzie obecna manna, bo On jest chlebem, On jest słowem i wreszcie znak dla tych, którzy ewentualnie chcieliby się zbuntować, również będzie obecny. A nade wszystko już nie będzie objawiał się nad cherubami, tylko będzie obecny we własnej osobie i będzie rządził z Jeruzalemu, z góry Syjon. Teraz, jeszcze przed erą mesjańską, jest tak, że my Arki Przymierza nie potrzebujemy, ponieważ Duch Święty zamieszkał w naszych ciałach. Natomiast obecność Boża, życie w tej obecności, bliskość Boga, to nie jest rzecz, z którą Bóg będzie się nam narzucał za wszelką cenę, ponieważ On jest Bogiem. Będzie nas pilnował, będzie strzegł naszego ducha, ale nie będzie się narzucał ze swoją obecnością. Wobec tego szukajmy tej obecności, wracajmy do niej i wracajmy do niej na Jego warunkach. Amen.